Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O swej niedawnej podróży do Kazachstanu powie arcybiskup Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu uczestniczył tam w 9. spotkaniu młodzieży Azji Środkowej. Działalność kapucynów w Bułgarii to temat rozmowy księdza Bogdana Leśniaka z ojcem Krzysztofem Kurzokiem. Piotr Samerek w swej audycji o dziejach ambasady polskiej przy Watykanie powie o zmianie siedziby i normalizacji statusu polskiego przedstawicielstwa przy Stolicy Apostolskiej na początku roku 1948. 23 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Do Rzymu ze swej podróży do Kazachstanu powrócił arcybiskup Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu uczestniczył tam w 9. spotkaniu młodzieży Azji Środkowej. Przybyli na nie młodzi z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.
Spotkanie to odbyło się w sanktuarium maryjnym w Oziornoje w dniach od 11 do 15 sierpnia i miało jako temat Maryja uczy nas miłości. Temat bardzo ważny dla młodych, którzy stoją wobec perspektywy wyboru życiowego powołania, tak do małżeństwa, jak i do kapłaństwa czy życia zakonnego. W spotkaniu uczestniczyło około 500 młodych ludzi, a niektórzy spośród nich przebyli samochodami drogę około 4000 kilometrów. Na nasze europejskie wyobrażenia odległości iście astronomiczne. Młodym towarzyszyli biskupi, kapłani i siostry zakonne. Zaprosił mnie na to spotkanie ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup Astany, stolicy Kazachstanu, i dzięki temu miałem możliwość przewodniczyć mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Była to msza święta rozesłania misyjnego młodych. W ciągu 4 dni pobytu w Oziornoje młodzież wysłuchała wielu konferencji, było też wiele modlitwy, a przede wszystkim wiele osobistych świadectw wiary przeżywanych w krajach o większości muzułmańskiej. Uderzyła mnie radość i odwaga tych chłopców i dziewcząt, którzy pomimo to, iż są znikomą mniejszością w środowisku islamu, posiadają bardzo mocną tożsamość chrześcijańską i katolicką, owoc stałej troski Kościoła o duszpasterstwo młodzieży w tamtych krajach. Każdy z tych spotkań młodzieży jest ważnym znakiem nadziei dla całego Kościoła, który żyje w tych 5 krajach Azji Środkowej.
Jakie wrażenie wywarła na księdzu arcybiskupie wspólnota katolicka w Kazachstanie?
Podczas mojego krótkiego pobytu w Kazachstanie starałem się poznać w miarę możliwości życie Kościoła w tym olbrzymim kraju. Jest to jedna z byłych republik byłego Związku Radzieckiego wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu na polu religijnym. Kościół, który żyje w Kazachstanie, jest kościołem szczególnego świadectwa wiary, za którą w okresie prześladowań ze strony reżimu komunistycznego wierzący musieli płacić cenę bardzo wysoką, łącznie z więzieniem czy wręcz męczeństwem. Pomimo prześladowań jednak wiara pozostała dzięki heroicznej wprost odwadze wielu świeckich katolików i owych przysłowiowych babuszek, które przekazywały wiarę swym wnukom i prawnukom. Wiara przetrwała dzięki heroicznej postawie kapłanów, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwa, pełnili swoją misję. Miałem możliwość pomodlić się na grobie sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Był on wielkim apostołem Kazachstanu w czasach prześladowań i spędził prawie 15 lat w więzieniach sowieckich, za każdym razem wracając potem do swojej pracy kapłańskiej. Dzisiaj Kazachstan cieszy się wolnością religijną. W Astanie jest nuncjatura apostolska. Pomiędzy stolicą apostolską a Kazachstanem zawarty został konkordat. Kościół katolicki ma już ustabilizowaną strukturę diecezji i parafii. Mogłem podziwiać wspaniałą pracę apostolską biskupów, kapłanów i sióstr zakonnych, a także ruchów kościelnych i nowych wspólnot. Odwiedziłem dwa klasztory sióstry karmelitanek bosych, które pokazują, że modlitwa i kontemplacja są niezastąpionym zapleczem każdej ewangelizacji. Podsumowując, Kościół w Kazachstanie jest kościołem misyjnym, który z ufnością patrzy dzisiaj w przyszłość.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, arcybiskup Stanisław Ryłko. Innym krajem postkomunistycznym, w którym nastąpiła w ostatnich latach odnowa życia Kościoła, jest Bułgaria. Choć pierwsi chrześcijanie przebywali tam już w pierwszym wieku, jednak dopiero w trzecim i czwartym stuleciu wiara chrześcijańska objęła szersze warstwy ludności. W IX wieku przybywali tam misjonarze greccy. Silne były więzy tego kraju z Bizancjum. Począwszy od XIV wieku, kraj zdominowany został przez Turcję. Kościół katolicki obrządku łacińskiego utworzył swe struktury w Bułgarii w 1565 roku. Przed II wojną światową kraj ten utrzymywał więzy ze stolicą apostolską, a delegatem apostolskim był późniejszy papież Jan XXIII, arcybiskup Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII. Po II wojnie światowej Kościół katolicki był w Bułgarii bardzo prześladowany. Represje były ostrzejsze niż w innych krajach bloku socjalistycznego. Władza chciała zademonstrować, że może całkowicie zniszczyć Kościół. Obecnie w jego odbudowie czynnie uczestniczą ojcowie kapucyni. Gościem księdza Bogdana Leśniaka jest ojciec Krzysztof Kurzok.
Proszę ojca, jak wyglądają początki pracy kapucynów w tym kraju?
Obecność kapucyńska w Bułgarii zaczyna się w 1841 roku, kiedy to z Instytutu tzw. Pro Oriente, a więc tak zwanej agencji misyjnej zajmującej się misjami w Małej Azji, to jest w Turcji i Ziemi Świętej, wyruszyli kapucyni właśnie do Turcji i zatrzymali się po drodze w Bułgarii, gdzie zostali poproszeni o to zatrzymanie się poprzez papieża. Bułgaria w tym czasie znajdowała się jeszcze pod okupacją turecką, była częścią Imperium Osmańskiego. I pierwsi kapucyni włoscy, którzy udali się do Bułgarii, pochodzili z różnych prowincji, zastali w tamtym kraju enklawy katolickie. To był również też taki ewenement na skalę całej Bułgarii, ponieważ Bułgaria jest tradycyjnie prawosławna, tych katolików jest tam bardzo mało. Te enklawy katolickie były takimi grupami bardzo zamkniętymi, były takie specyficzne, gdzie utrzymywały tylko pomiędzy sobą kontakt i na przykład mówili o sobie my katolicy i wy Bułgarzy. Mówili to o swoich współbraciach pochodzących z Bułgarii. I kapucyni właśnie zatrzymali się w Plovdiv, w drugim co do wielkości mieście Bułgarii, ale centrum katolicyzmu w tamtym kraju, ponieważ w tamtym rejonie, w samym mieście Plovdiv, jak i w okolicach, znajduje się około 30 tysięcy osób wyznających wiarę rzymskokatolicką. I tam też zaczęła się jak gdyby organizacja całej diecezji, która obecnie ma kształt diecezji sofijsko-plovdivskiej, czyli Sofii i Plovdiv, czyli całą część południową Bułgarii. I ci kapucyni postanowili zorganizować parafię, budowali domy, budowali kościoły, budowali również i szkoły, zwłaszcza szkoły średnie, które później zostały powierzone braciom i siostrom szkolnym z Francji do formowania, do kształcenia młodych Bułgarów, nie tylko katolików. I tak właściwie zaczęła się ta obecność kapucyńska w Bułgarii, która w czasie międzywojennym, to jest po I wojnie światowej, przed II wojną światową, 64 kapucynów było w Bułgarii, z czego 70% to byli Bułgarzy.
Proszę ojca, kiedy polscy kapucyni przybyli do tego kraju?
Niestety obecność Polaków, kapucynów w Bułgarii jest związana z bardzo tragicznym wydarzeniem, mianowicie W 1992 roku na autostradzie zginęło 4 kapucynów bułgarskich. Ostatnich kapucynów bułgarskich zostało tylko 2. Jeden, który miał 72 lata, i drugi, który miał 63. I wtedy nasz zakon został zagrożony zatraceniem właśnie swojego istnienia w tamtym kraju. Dlatego też wczesny generał Flavio Roberto Carraro poprosił krakowską prowincję kapucynów o wysłanie braci w trybie natychmiastowym do Bułgarii, ażeby pomóc im podtrzymać tą obecność kapucyńską, aby jednak postarać się, żeby ta nasza obecność tam była.
Jak wygląda obecny kształt zakonu?
Nasza kustodia, ponieważ taka jest nazwa tej jednostki administracyjnej, jest to najmniejsza jednostka administracyjna w zakonie. Nasza kustodia liczy 8 braci, wszyscy są Polakami, plus 2 młodych Bułgarów, którzy w tej chwili kształcą się w naszym seminarium w Krakowie, skończyli właśnie 4. rok studiów i za rok, jeżeli rzeczywiście podejmą to wyzwanie, które Bóg im proponuje, złożą śluby wieczyste i będą przygotowywali się do przyjęcia święceń diakonatu i później prezbiteratu i będą pierwszymi kapucynami Bułgarami, którzy przyszli do naszego zakonu po wojnie. Będzie to jak gdyby ten pierwszy krok do odnowy obecności kapucyńskiej w Bułgarii. Oczywiście my mamy świadomość, że te powołania, które są, to nie jest owoc naszej pracy, jest to owoc pracy naszych poprzedników, czyli braci Bułgarów, którzy często męczeńską śmiercią zaświadczyli wierność Bogu, wierze i Kościołowi i ich świadectwo dało te owoce. My teraz natomiast musimy starać się pracować tak samo jak oni, razem z tymi młodymi braćmi Bułgarami i jak gdyby zasiać od nowa ziarno w sercach młodych ludzi, ażeby za kilka czy kilkanaście lat znowu pojawiły się powołania kapucyńskie z Bułgarii.
A jakie inicjatywy duszpasterskie podejmują kapucyni w Bułgarii?
Przede wszystkim kapucyni w Bułgarii są zakonem męskim, który chyba jest najdłużej w tamtym kraju. I dlatego też jak gdyby w sposób naturalny wyszła też taka inicjatywa z naszej strony stworzenia struktur międzyzakonnych. I tak na przykład jesteśmy organizatorami konferencji wyższych przełożonych zakonnych, mieszanej konferencji męsko-żeńskiej, która ta konferencja już od kilku lat istnieje, to jest prawie już 6 lat. Jej praca polega na wzajemnym wspieraniu się, wzajemnej wymianie informacji i przede wszystkim wymianie materiałów i doświadczeń pastoralnych. Kolejną taką inicjatywą, już taką powiedzmy specyficzną naszą, to jest Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowy Współczesnej Muzyki Chrześcijańskiej, który już od 8 lat organizujemy w Bułgarii. Jest on całkowicie przygotowywany przez nas. Ma on na celu danie młodzieży bułgarskiej przede wszystkim szansy zebrać się przynajmniej raz do roku na tydzień na jednym miejscu, wymienić się doświadczeniami z życia, usłyszeć trochę formacji i jak również dać im możliwość pokazania się na scenie. To jest nie tylko w działalności muzycznej, ale również i teatralnej lub jakiejś innej formie artystycznego wyrazu. Kolejną taką inicjatywą to jest oczywiście znana z Polski Oaza, jak również Trzeci Zakon, Grupy Modlitwy Ojca Pio, no i oczywiście Neokatechumena, którego jesteśmy asystentami. W ten sposób te dzieła, które zostały przed naszych braci zapoczątkowane, są kontynuowane do dzisiaj i dają gwarancję tego, że ludzie, którzy przechodzą przez tą formację, będą takimi świadomymi chrześcijanami.
Dziękuję Ojcu za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn, pracujący prawie 15 lat w Bułgarii. Dziękuję Ojcu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Bogdan Leśniak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowa siedziba i normalizacja statusu ambasady. Zimą i wiosną 1948 roku miały miejsce dwa wydarzenia niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania ambasady polskiej przy Watykanie. 1 lutego ambasada przeniosła się ze swojej dotychczasowej siedziby przy Via dei Villini na ulicę Viale del Re, znaną dzisiaj jako Viale di Trastevere. Ambasador Papé musiał opuścić wygodny dom w nowoczesnej dzielnicy Rzymu i przeniósł się na Zatybrze. Było to wynikiem przede wszystkim kiepskiej kondycji finansowej ambasady. Pieniądze przeznaczone na jej utrzymanie przez rząd emigracyjny w Londynie okazywały się niewystarczające w obliczu stale rosnących kosztów utrzymania w powojennych Włoszech. Ambasador Kazimierz Papé alarmował swoich przełożonych o konieczności zapewnienia placówce stałego zabezpieczenia finansowego. W maju 1947 roku sugerował wykupienie domu przy Via dei Villini, kiedy nadarzyła się ku temu okazja, albo wysłanie mu sumy około 5000 funtów sztyrlingów na zakup innej rezydencji. Niestety, rząd taką kwotą nie dysponował. Pieniądze były potrzebne nie tylko na opłaty związane z siedzibą ambasady, ale przede wszystkim na pensje dla personelu pracującego w ambasadzie. W momencie przeprowadzki w skład placówki wchodzili oprócz ambasadora dwaj pierwsi sekretarze, Edward Borowski i Antoni Mańkowski, radca kanoniczny ksiądz Walerian Mejsztowicz oraz atasze honorowy Leon Siemiradzki. Radca Stanisław Janikowski, mimo że formalnie nie był wpisany na listę dyplomatów, pełnił faktycznie funkcję zastępcy ambasadora. Kancelarię, jak dawniej, nadal prowadził Nestor Trusz. Ponadto w ambasadzie pracowało kilka osób personelu pomocniczego, kierowcy, gońcy, sprzątaczki i kucharki. W połowie 1946 roku z ambasady po 2 latach pracy odszedł atasze Jerzy Baworowski. Drugim niezwykle ważnym wydarzeniem była osobista audiencja Piusa XII dla ambasadora Pape i jego żony, która miała miejsce 31 marca 1948 roku. Papież dużo mówił o sytuacji przedwyborczej we Włoszech, która była dla niego sprawą pierwszorzędnej wagi. Wypytywał także o nastroje panujące w Polsce. Wyraził opinię, że komuniści nie zaatakują frontalnie Kościoła polskiego, mając świadomość jego siły. Z kolei ambasador podziękował Ojcu Świętemu za to, że konsekwentnie przypominał światu o zakłamaniu komunizmu. Następnego dnia, zgodnie ze zwyczajem przyjętym w przypadku ambasadorów, Los Servatore Romano poinformowało oficjalnie o tej audiencji. Pape odczytał ten gest jako wyraźne przywrócenie przez Stolicę Apostolską ambasadzie polskiej przynależnego jej statusu, tak jak każdemu normalnemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu reprezentującemu legalny rząd. Przez ostatnie 2 lata ambasador wielokrotnie odbierał w Watykanie sygnały, aby nie manifestować zbytnio swojej obecności. W tym okresie nie otrzymał też możliwości audiencji u Piusa XII. O wszystkich tych problemach i swoich odczuciach Pape rozmawiał na początku lutego 1948 roku z arcybiskupem Montinim, kierującym podówczas pracami sekretariatu stanu, który postarał się, aby zaradzić temu problemowi. Traktowanie polskiego ambasadora, tak jak każdego innego przedstawiciela dyplomatycznego, było znakiem, że Watykan miał jasną świadomość tego, czym był komunizm w Polsce i w innych krajach i nie zamierzał wobec niego czynić żadnych koncesji. Bez wątpienia wzmocniło to osłabioną w latach 1946-1947 pozycję ambasady polskiej i osobiście ambasadora Pape. Warto jeszcze wspomnieć o innej ciekawej historii. Otóż w lutym 1948 roku ambasador Pape prosił swoich przełożonych w Londynie o zgodę na przyjęcie propozycji biblioteki Hoovera ze Stanów Zjednoczonych, która chciała przeprowadzić akcję mikrofilmowania najważniejszych akt z archiwów ambasady. Mikrofilmy miały zostać złożone w bibliotece jako depozyt do dyspozycji polskiego dyplomaty. W wypadku jego śmierci upoważnienie do korzystania z tych zbiorów miał otrzymać profesor Oskar Halecki z Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Także archiwum historyczne II Korpusu zostało w podobny sposób zdeponowane w bibliotece Hoovera. Rząd w Londynie wyraził zgodę na przeprowadzenie tej operacji. W następnych 2 odcinkach będziemy mówić o liście Piusa XII do biskupów niemieckich i jego wpływie na sytuację Kościoła w Polsce.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.